Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Z pewnością nie jest to powód do dumy, ale gdybym miał być szczery, to musiałbym przyznać, że moja pamięć długotrwała sięga wstecz zazwyczaj jakoś tak do zeszłego czwartku. O większości tego, co wydarzyło się wcześniej, wiem albo ze zdjęć w moim telefonie, albo dzięki pamięci zewnętrznej w postaci mojej niezawodnej żony. Dlatego nie zdziwiłbym się, a już na pewno nie miałbym ci za złe, gdybyś powiedział mi, że nie do końca pamiętasz. A może być też tak, że nie masz jak pamiętać, bo 2 lata temu jeszcze cię tutaj z nami nie było. Bo właśnie wtedy, około 2 lata temu, miałem okazję przygotować dla was nauczanie oparte o 6 rozdział z Księgi Rodzaju, historię potopu. Dlatego kiedy parę miesięcy temu Mirek poprosił mnie o udział w tej serii kazań o nazwie Na Początku, serii, którą nawiasem mówiąc dzisiaj zamykamy, i zobaczyłem, że przez przypadek znów przypadł mi w udziale ten sam fragment, no początkowo odmówiłem. Byłem zdania, że chyba lepiej byłoby, gdyby ktoś inny popatrzył na ten tekst, jak to się mówi, świeżym okiem. Obawiałem się, że ja nie będę w stanie wydobyć z niego nic więcej ponad to, co zauważyłem w nim wtedy. I na szczęście najpierw Mirek, a potem sam tekst pisma stopniowo przekonali mnie, że moje obawy były bezpodstawne i że da się, mówiąc brzydko, jeszcze coś z tej historii wycisnąć i popatrzeć nad nią pod innym kątem. Dlatego, jeśli jakimś cudem pamiętasz moje poprzednie nauczanie, po pierwsze czapki z głów, a po drugie nie martw się, dzisiaj nie usłyszysz tylko prostej powtórki. A jeśli nie pamiętasz, to też się nie martw, ponieważ chcę budować na tym, co zauważyłem w tym tekście 2 lata temu, siłą rzeczy część myśli będzie się powtarzać. I przypomnimy sobie też najważniejsze wnioski i główną myśl z tamtego nauczania. Wtedy skupiliśmy się wyłącznie na 6 rozdziale Księgi Rodzaju, w którym to Bóg postanawia zesłać na ziemię potop, a Noe na jego polecenie buduje arkę. Dziś znacząco poszerzymy naszą perspektywę. Przyjrzymy się bowiem całej tej historii, która sięga od 6 rozdziału aż za połowę rozdziału 9. Prawie 4 rozdziały. Nie mówię tego, żeby was straszyć, ale naszą serię Na Początku kończymy zdecydowanie najdłuższym tekstem jak do tej pory, ale bez paniki. Nie będziemy omawiać tej historii całej werset po wersecie. Na początek chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się scenie, na której rozegra się ten dramat. O tym, jak wyglądał ówczesny świat, mówi nam rozdział 6. Od wersetu 5 czytamy tak. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka, bolał nad tym w swoim sercu. Postanowił zatem, zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia. Dalej przeskoczymy do wersetu 11. Ziemia natomiast była wobec Boga skażona. Panowały na niej gwałt i przemoc. Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. Jak widzimy, nie zajęło to wiele czasu. Jeśli policzysz, to Noe jest zaledwie 9. pokoleniem po Adamie. Trajektoria upadku ludzi, którzy ledwo 3 rozdziały wcześniej razem z Bogiem przechadzali się po ogrodzie Eden, jest wprost zatrważająca. Zaczęło się od indywidualnego grzechu konkretnych ludzi. Bunt przeciw Bożym zasadom szybko przeniósł się na poziom rodzinny, gdy Kain zabił swojego brata. A potem jego potomkowie coraz głębiej i głębiej pogrążali się w bezbożności, w gniewie i przemocy. Aż wreszcie, w czasach Noego, Wygląda na to, że zło na dobre rozpanoszyło się po całej ziemi, a ludzie dali mu się kompletnie pochłonąć. Biblia podkreśla tu dwa aspekty. Moralne zepsucie było powszechne. Wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. I grzech opanował człowieka z ogromną, niespotykaną dotąd siłą. Każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Te dwa punkty wzięte razem tworzą bardzo przygnębiający obraz świata. Cała ziemia była przepełniona przemocą, która nie dość, że stała się normą, to istnieją podstawy sądzić, że była wręcz gloryfikowana i podziwiana. Ludzie żyli tak, jakby Boga nie było. Albo, nawet gdyby był, to jakby kompletnie nie trzeba było się z Nim liczyć. I to jest dokładnie to, co doprowadziło nas do takiego momentu w dziejach świata, w którym Jego Stwórca uznał, że czas powiedzieć stop. Pierwsze przesłanie tej historii jest więc nad wyraz klarowne. Potop to opowieść o gniewie Bożym, sądzie i surowej, ale nie ma co do tego wątpliwości, w pełni zasłużonej karze, jaka spadła na zdeprawowany świat. Jest to przesłanie, które wbrew temu, co myślą niektórzy, wcale się od tamtych czasów nie zdezaktualizowało. Bóg jest cierpliwy, to prawda. Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął. To też prawda. Ale Bóg nie będzie czekać bez końca. On nie może czekać bez końca. W przeciwnym wypadku Jego sprawiedliwość byłaby fikcją, żartem. Nie byłaby sprawiedliwością, byłaby parodią sprawiedliwości. A apostoł Paweł w liście do Galatów 6:7 ostrzegał: nie łudźcie się, Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Co człowiek posieje, to będzie zbierać. Można by się zastanawiać, i ludzie to właśnie robią. Zastanawiają się i dochodzą do różnych wniosków na temat tego, co Paweł dokładnie miał tutaj na myśli. Ale bez wdawania się w szczegóły, niestety nie mamy na to czasu, ogólne przesłanie tych słów wydaje się jasne i jednoznaczne. Jeśli myślisz, że to, w jaki sposób żyjesz, nie będzie miało swoich konsekwencji, to oszukujesz sam siebie. Jeśli myślisz, że to, w jaki sposób żyjesz, nie będzie miało konsekwencji, oszukujesz sam siebie. Przed surowością nadciągającego Bożego sądu wprost, powołując się zresztą na przykład potopu, ostrzegał swoich uczniów Jezus. Mateusza 24, 37, 39. W czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili. Aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. Spostrzegli się dopiero, gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A jakieś 30 lat później wtórował mu apostoł Paweł w swoim drugim liście. W rozdziale 3, wersety 5-6 czytamy z kolei tak. Otóż ziemia powstała na słowo Boga z wody i przez wodę. Przez nie ówczesny świat zalany wodą zginął. Za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Tuż przed potopem absolutnie nikt, wydaje się, absolutnie nikt nie liczył się z Bogiem ani z Jego zasadami. Nikt? Z wyjątkiem Noego. O Noem czytamy tak. Noe jednak znalazł łaskę w oczach Pana. Oto dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Wprowadzając na scenę Noego, Biblia zaczyna od stwierdzenia, że znalazł łaskę w oczach Pana. A to oznacza, że pomimo nazwania go sprawiedliwym i nieskazitelnym na tle swojego pokolenia, Noe najwyraźniej wcale nie był ideałem. No bo pomyślcie, gdyby naprawdę był doskonały i bezgrzeszny, to Bóg nie musiałby okazywać mu łaski. Noe po prostu sam zasłużyłby sobie na to, by być ocalonym z potopu. Więc nie, Noe nie był bez grzechu, ale bez wątpienia pragnął podążać ścieżką wyznaczoną przez osobę i naturę Boga. Zaakceptował Boże standardy sprawiedliwości i przestrzegał ich w swoim życiu. Był przy tym wytrwały i nie pozwolił, żeby wpłynęło na niego nic z tego wszystkiego, co działo się wokół niego. A wiemy, że działo się sporo. Zdanie Noe przyjaźnił się z Bogiem natychmiast przywodzi mi na myśl tę bliską i szczerą relację, jaką Adam i Ewa cieszyli się ze swoim Stwórcą w raju przed upadkiem. Jednak kluczowe w postaci Noego nie jest wcale to, że znalazł łaskę w oczach Pana, ale to, co z tą łaską zrobił. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w zdaniu, które zamyka szósty rozdział. Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg, dokładnie i we wszystkim. Innymi słowy, Noe zaufał Bogu. To właśnie był praktyczny wyraz jego przyjaźni z Bogiem. W tamtych czasach wielu słyszało napomnienia, które Bóg za pośrednictwem Noego kierował do ludzi, ale niewiara w to, że mogą być ukarani za swoje zepsucie, stała się finalnie przyczyną ich zagłady. Przekładając to na czasy współczesne, ty też każdego dnia stoisz przed decyzją, czy będziesz jedynie słyszeć o Bogu, tak jak jedynie słyszeli o Nim ludzie w czasach Noego, czy oprócz tego postanowisz prawdziwie Go słuchać, tak jak posłuchał Noe. Doszedłem do wniosku, że w tym momencie powinienem podzielić się z wami czymś, co odbieram jako mini lekcję pokory, której w trakcie pracy nad tym tekstem udzielił mi Bóg. Wiecie, miałem za sobą już parę dni intensywnego pisania, gotowe jakieś może 7 stron tekstu. Po raz kolejny przejrzałem swój notatnik, w którym przez poprzednie tygodnie na bieżąco zapisywałem sobie różne myśli, wątki do poruszenia w tym kazaniu. I właśnie wtedy mnie to uderzyło. Nie mogłem bardziej się pomylić. A na początku, zanim jeszcze siadłem do pisania, myślałem, że moje nauczanie sprzed 2 lat było tak dobre, tak wyczerpujące, że trudno będzie mi wymyślić na temat potopu cokolwiek więcej, coś, o czym warto by powiedzieć. Śmiejcie się, ale naprawdę tak myślałem. W trakcie Bóg pokazał mi, jak bardzo niedoceniłem głębi Jego słowa. Bo z czasem, po tych paru dniach, zorientowałem się, że mam dokładnie odwrotny problem. Okazało się, że gdybym chciał w miarę wyczerpująco poruszyć wszystkie te wątki, które sobie wynotowałem, to dzisiejsze nauczanie trwałoby... Powiedzmy, że Zygmunt byłby ze mnie dumny. Morał z tej krótkiej historyjki jest oczywisty. Postaraj się nigdy nie popełnić mojego błędu. Nie zakładaj w swojej pewności siebie, może i w zadufaniu, że znasz jakiś fragment Biblii tak dobrze, że już niczym więcej nie może cię zaskoczyć, ani niczego więcej nie możesz się z niego nauczyć. W najlepszym wypadku pozbawisz sam siebie możliwości lepszego poznania Boga. Drugi wniosek jest równie praktyczny. Jako że Zygmunt może być tylko jeden i tak się składa, że ja nim nie jestem, to zrozumiałem, że w tym momencie muszę wybrać jeden, najważniejszy moim zdaniem wątek i skupić się na nim już do końca tego nauczania. Dlatego odpuścimy dociekania na temat znaczenia ofiary całopalnej, jaką Noe złożył Bogu po wyjściu z arki. Nie będziemy zastanawiać się, co mówi nam to o jego charakterze, ani jak ów charakter kontrastuje z charakterami Adama i Ewy. Nie będziemy analizować podobieństw i różnic w poleceniach i błogosławieństwach, jakie Noe otrzymał od Boga po potopie, względem tych, które Adam i Ewa otrzymali tuż po stworzeniu. I pominiemy też wreszcie temat współodpowiedzialności za ochronę życia, którą po potopie Bóg złożył na barkach nas wszystkich. Każdy z tych wątków jest niesamowicie ciekawy i bardzo chciałbym móc wam o nich opowiedzieć, ale jednocześnie czuję, że zasługują one na zdecydowanie więcej czasu, niż moglibyśmy im dzisiaj poświęcić. A szkoda byłoby potraktować je po łebkach. No dobrze, ale to w takim razie jaki jest ten najważniejszy wątek? 7 rozdział zaczyna się słowami: wówczas Pan powiedział do Noego: wejdź do arki wraz ze swoją rodziną. I nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciłeś na to uwagę, ale przez cały opis potopu Noe milczy. Naprawdę. Biblia nie zapisała ani jednego wypowiedzianego przez niego w tym czasie słowa. jedynym, który przez te 3,5 rozdziału mówi, jest Bóg. I to dało mi do myślenia. Od zawsze wydawało mi się, że w historii potopu główną postacią jest Noe, tak? Ale teraz sądzę, że o ile jego postawa i to, co robi, a no właśnie, robi, nie mówi, są faktycznie ważne, tak autor biblijny daje nam tu jasno do zrozumienia, że tak naprawdę najważniejszym w tej całej historii, notabene tak jak i w całej Biblii, jest niezmiennie Bóg. Równie mocno, co na Noem, a tak naprawdę nawet mocniej, powinniśmy zatem skupić się na tym, co ta opowieść mówi nam o Bogu. Zatem kontynuując i wracając do historii. Noe, jego rodzina oraz zwierzęta wchodzą na arkę. Pan zamyka za nimi drzwi. No i się zaczyna. Akt stworzenia wprowadzał ład i porządek tam, gdzie wcześniej panował chaos. Teraz jednak następuje cofnięcie świata do tego stanu pierwotnego chaosu wodnego. Potop jest niejako odwróceniem drugiego i trzeciego dnia stworzenia świata. Pamiętacie, drugiego dnia Bóg utworzył niebo, sklepienie oddzielające wody pod od wód nad, a trzeciego wody pod sklepieniem zostały zebrane w jedno miejsce, tak że ukazał się suchy ląd. I oba te podziały zostały teraz tymczasowo cofnięte. Mamy więc do czynienia z czymś, co można by nazwać boskim aktem od stworzenia. Rezultat? Rezultat jest opisany w rozdziale 7, wersety 19 i dalej. W końcu woda wezbrała tak bardzo, że okryła wszystkie szczyty piętrzące się ku niebu. Jej poziom przewyższał je nawet o 15 łokci. Stąd również góry skryły się w jej toni. W ten sposób przyszedł kres na wszystko, co żyło na ziemi. Na ptactwo, bydło, wszystkie zwierzęta. Na mrowia istot rojących się na jej powierzchni i na człowieka. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie ducha życia, wszystko, co żyło na lądzie, zginęło. Bóg zgładził z powierzchni ziemi każdą żywą istotę, od człowieka po bydło, po płazy i po ptaki. Wszystko wymarło. Pozostał tylko Noe i to, co było z nim w arce. Oczywiście można spierać się na temat tego, czy potop na taką skalę w ogóle mógł mieć miejsce. Możemy zastanawiać się, ile w tej historii opisu prawdziwych wydarzeń, a w jakim stopniu mamy do czynienia z tekstem literackim, podlegającym zupełnie innym regułom. Ale myślę, że bardziej produktywne będzie skupienie się na przekazie tych słów. Co one chcą nam powiedzieć? I to, co Biblia według mnie bardzo mocno podkreśla, to, że wskutek potopu, niezależnie od tego, jaki miał on zasięg, jak technicznie wyglądał, wskutek potopu zginęli wszyscy ludzie i wszystkie stworzenia lądowe, za wyjątkiem Noego i tych, którzy razem z nim byli w arce. Zwłaszcza wzmianka o wszystkim, co miało w nozdrzach tchnienie ducha życia. Natychmiast i myślę, że nieprzypadkowo przywodzi mi na myśl opis stworzenia człowieka z Księgi Rodzaju 2:7, w którym to Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi, po czym, jak czytamy, tchnął w jego nozdrza dech życia. Mówiąc krótko, Boży sąd nad złem nie bawił się w półśrodki. Wówczas Bóg skupił uwagę na Noem oraz na zwierzętach i bydle, które było z nim w arce. Sprawił, że nad ziemią powiał wiatr. Wody zaczęły opadać, zamknęły się źródła otchłani oraz upusty niebios i przestał padać deszcz. Stopniowo zaczęły cofać się wody i po 150 dniach ustąpiły z ziemi. Zwróć uwagę na sam początek tego urywku. Bóg skupił uwagę na Noem. Inne polskie tłumaczenia mówią, że Bóg wspomniał na Noego albo pamiętał o Noem. I oczywiście Biblia nie chce tutaj sugerować, że Bóg wcześniej był rozkojarzony albo się zagapił i teraz nagle sobie przypomniał, w mordę, no tak, przecież tam ktoś jeszcze pływa. Nic z tych rzeczy. W biblijnym hebrajskim słowo zakar, które zostało tutaj użyte, nie oznacza bynajmniej biernego przypomnienia sobie jakiegoś zapomnianego faktu. Kiedy podmiotem jest Bóg, Owo pamiętanie niemal zawsze oznacza podjęcie konkretnego działania na rzecz człowieka i wierność złożonym wcześniej obietnicom. Dla przykładu w Pięcioksięgu Bóg pamięta Zakar o swoim przymierzu z patriarchami, gdy docierają do niego jęki uciemiężonych w Egipcie synów Izraela. Wielokrotnie pamięta też, znów Zakar, o konkretnych osobach w potrzebie. W tym wypadku, w efekcie tego Bożego pamiętania i zgodnie z obietnicą, jaką dał Noemu przed potopem, odwrócenie procesu stwarzania dobiega wreszcie końca i nadchodzi czas na nowy etap w dziejach świata. Nad ziemią zaczyna wiać wiatr. I znów, nie sposób nie dostrzec analogii do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Język hebrajski używa bowiem tego samego słowa, ruach, zarówno w znaczeniu duch, jak i wiatr. A zatem tak jak w pierwszym rozdziale Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód, tak i w ósmym Boży ruach ponownie wkracza do akcji, tym razem nad niszczycielskie wody potopu. Usuwa wodny chaos i umożliwia ponowne pojawienie się suchego lądu dla ocalałego stworzenia, dla ocalałego Noego. Stanowi to jednocześnie punkt kulminacyjny i zwrotny w całej narracji o potopie. Od tego momentu mamy do czynienia z ponownym odtworzeniem świata, jednak już na nieco innych zasadach. A zatem w wyniku działań Boga ziemia wreszcie wysycha całkowicie, a Noe wraz z rodziną oraz wszystkimi zwierzętami na jego polecenie wychodzą z arki. Pierwszą rzecz, jaką Noe zrobił po ocaleniu z potopu, jak już wspomniałem wcześniej, było zbudowanie ołtarza i złożenie na nim ofiary całopalnej. Bóg rzecz jasna przyjmuje ofiarę Noego. O jego reakcji czytamy od wersetu 21. Wciąż jesteśmy w 8 rozdziale. Gdy Pan poczuł miłą woń ofiary, postanowił w swym sercu: już więcej nie przeklnę ziemi z powodu człowieka, mimo że plany ludzkiego serca już od młodości są złe. Nie zniszczę już niczego, co żyje, tak jak uczyniłem to tym razem. I pierwszy werset 9. Następnie Bóg pobłogosławił Noego oraz jego synów. Powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Przez potop ludzka niegodziwość została więc osądzona i ukarana. A Bóg stworzył świat na nowo w oparciu o sprawiedliwego Noego. Z całą pewnością jednym z pozytywnych efektów było zatrzymanie przemocy szerzącej się wśród ludzi. Jednak patrząc na dalsze dzieje świata, wydaje mi się, że efekt ten był raczej doraźny. Bo całe to dzieło zniszczenia i późniejszej odbudowy, jak czytamy, wcale nie rozwiązało problemu zła w ludzkim sercu. I co więcej, Bóg był doskonale świadomy tego, że ludzie dalej będą grzeszyć. Ci, którzy ocaleli z potopu, wcale nie byli idealni, a ich potomkowie i potomkowie ich potomków byli jeszcze mniej idealni. Wystarczy przeczytać parę następnych rozdziałów Księgi Rodzaju, żeby dojść do historii o wieży Babel, do Abrahama okłamującego Faraona i do opisu Sodomy, miasta, którego mieszkańcy, jak czytamy w 13 rozdziale, 4 rozdziały dalej, ci mieszkańcy byli bardzo zepsuci i grzeszni w stosunku do Pana. Przywodzi na myśl to, co było przed potopem. Ale wcale nie trzeba sięgać nawet aż tak daleko, bo tuż po zakończeniu historii o potopie, jeszcze w rozdziale 9, Biblia powie nam, że Noe, ten sprawiedliwy i nieskazitelny Noe, zasadził winnicę, a potem upił się winem i zasnął odkryty w swoim namiocie. Cóż, najwyraźniej czasem nawet przyjaźń z Bogiem nie jest w stanie uchronić nas przed naszą własną głupotą. Tylko jeśli koniec końców oczyszczający efekt potopu był tak mizerny, to aż ciśnie się na usta pytanie: a w takim razie po co to wszystko? Jaki był w tym cel? I to jest naprawdę dobre pytanie, które mam nadzieję kiedyś będę mógł zadać Bogu osobiście. Tekst Pisma tak naprawdę nie daje nam żadnej jednoznacznej odpowiedzi, dlatego póki co musimy opierać się na własnych domysłach i rozumować w oparciu o inne teksty biblijne. Przede wszystkim zauważmy, skoro Bóg wiedział, że po potopie ludzie dalej będą grzeszyć, a mimo to dalej go zesłał, to jedyny logiczny wniosek może być taki, że potop nie miał na celu definitywnego rozwiązania problemu grzechu. Być może, to już jest moja własna spekulacja, być może chodziło wręcz o to, żebyśmy zobaczyli na własne oczy, że tego problemu w ten sposób rozwiązać zwyczajnie się nie da. Ale przede wszystkim myślę sobie, że Bóg przez tę historię chce nam coś o sobie powiedzieć i chce nas czegoś nauczyć. Nieraz słyszałem takie zdanie, wy może też je słyszeliście, że Biblia pokazuje nam dwóch różnych bogów. Surowego Boga Starego Testamentu oraz kochającego Boga Nowego Testamentu. Ten pierwszy jest okrutny, mściwy i wręcz dyszy rządzą zniszczenia każdego, kto nie jest mu posłuszny. Ten drugi z kolei jest dobry, miłosierny i na pewno nie będzie chciał nikogo za nic karać. Można by powiedzieć taki pluszowy Bóg przytulanka. No nie. Nieprawda. Bóg się nie zmienia. Kropka. I w Starym, i w Nowym Testamencie to jest cały czas jeden i ten sam Bóg. Tak samo surowy i sprawiedliwy teraz, co wtedy, ale zarazem tak samo łaskawy i miłosierny wtedy, co teraz. Bóg przez potop po pierwsze chciał unaocznić nam, że jego sąd nad złem nie będzie bawił się w półśrodki, a jego sprawiedliwość nigdy nie pozwoli mu przymknąć oka na zło wyrządzane przez człowieka. Swoją gwałtownością i, można by powiedzieć, widowiskowością, potop przekonuje mnie, że nawet jeśli Bóg w danym momencie wydaje się być wobec zła bezczynny, a rzeczywistość pokazuje, że często tak to wygląda. W końcu, jak często słyszymy o tym, żeby złodzieja, mordercę czy cudzołożnika poraził grom z jasnego nieba. W dodatku sam Jezus w kazaniu na górze podkreślał, że Bóg sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A więc nawet jeśli Bóg wydaje się być wobec zła bezczynny, to On nigdy nie jest wobec zła bezsilny. To wciąż jest Jego świat, a my jesteśmy Jego dziełem i prędzej czy później Jego wola na tym świecie zapanuje w całości. Nie ma bowiem zła i zepsucia na tyle wielkiego, by Bóg finalnie nie mógł położyć im kresu. I teraz pytanie, czy ta myśl wzbudza w tobie nadzieję czy dyskomfort? Ale nie możemy zapomnieć, że oprócz sprawiedliwości w tej historii jest też łaska. Łaska? Naprawdę? Co ty gadasz? Przecież tam tyle ludzi zginęło. Owszem, ale gdyby Bóg naprawdę chciał pozbyć się z ziemi całego zła, to no cóż, Noe i jego rodzina też powinni byli zginąć. Wyobraź to sobie, świat wreszcie byłby czysty i wolny od grzechu. Tylko taki mały efekt uboczny. Nie byłoby tutaj teraz nikogo z nas. Zatem Bóg, świadomy naszej grzesznej natury, mimo wszystko postanowił, że nie zmiecie nas wszystkich z planszy jak nieudany projekt. Choć jak sądzę, miałby do tego pełne prawo. Zamiast tego ponawia swoje błogosławieństwa, których pierwotnymi odbiorcami byli Adam i Ewa. I niech to nie umknie naszej uwadze. Tym razem robi to już po upadku. Noe bez wątpienia nie był zepsuty, nawet w najmniejszym stopniu, tak jak reszta tamtego pokolenia. Ale równie pewne jest to, że nie był bez grzechu. Nie zasłużył sobie na ratunek. To nie jego własna sprawiedliwość go uratowała, tylko właśnie Boża łaska. Łaska oraz to, jak Noe na nią odpowiedział. Bo Boża łaska ma to do siebie, że jest ofertą, a nie rozkazem. Wymaga naszej odpowiedzi. Historia potopu jest pierwszym miejscem w Biblii, które tak wyraźnie pokazuje nam, w jaki sposób człowiek może uchronić się przed Bożym gniewem i otrzymać ratunek zamiast sprawiedliwie należnej mu kary. Wiele, wiele lat później zgrabnie podsumuje to autor listu do Hebrajczyków. 11 rozdział, 7 wers mówi tak. Dzięki wierze Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, przejęty przestrogą, zbudował arkę dla ocalenia swojego domu. Przez nią wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. Noe, jak sądzę, wiele rzeczy w swoim życiu robił dobrze, ale jedną rzecz zrobił wybitnie. Uwierzył Bogu i zaufał obietnicy, że zostanie przez niego uratowany. A Bóg odpowiedział na jego wiarę łaską, błogosławieństwem i czymś jeszcze, przymierzem, które zawarł z nim pod koniec tej historii. Następnie oświadczył Bóg Noemu oraz jego synom. Oto ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was. Ze wszystkimi zwierzętami, które są przy was, to jest z ptactwem, z bydłem, z każdym zwierzęciem ziemi, które jak wy wyszło z arki, z całą zwierzyną ziemi. Ustanawiam z wami moje przymierze, że już nie zniszczę potopem żadnej żywej istoty i że już nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Zastanów się nad tym chwilę. Czy to cię nie zadziwia? Czy to cię nie fascynuje? Bo jak tak sobie pomyślę, to mnie dosłownie rozkłada to na łopatki. Wszechmocny Bóg, Stwórca wszystkiego, co nas otacza, ten, który wszystko może i nic nie musi, sam siebie ogranicza. Ogranicza swoją wszechmoc i władzę ze względu na nas, swoje niedoskonałe, zbuntowane stworzenie. I natychmiast przychodzi mi na myśl jeszcze jeden moment, w którym Bóg aż tak bardzo ograniczył się dla naszego dobra. Wtedy, gdy postanowił stać się człowiekiem i przyszedł na ziemię w osobie Jezusa Chrystusa. Wody potopu nie zmyły z ludzkich serc skłonności do zła. Ale to był zaledwie prolog w trwającej wiele setek lat opowieści, w czasie której Bóg stopniowo, krok po kroku, ujawniał kolejne szczegóły swojego prawdziwego planu ratunkowego dla ludzkości. Planu, którego punkt kulminacyjny miał miejsce na krzyżu. Tak jak Arka przyjęła na siebie cały napór wód potopu, chroniąc tych, którzy znaleźli się w jej wnętrzu, podobnie Jezus na krzyżu przyjął na siebie konsekwencje ludzkiego grzechu, stając się bezpieczną przestrzenią życia dla tych, którzy mu zaufali. Potop, ocalenie Noego i następujące po nich przymierze to pierwsza z wielu, wielu lekcji, przez które Bóg będzie chciał nas przekonać, że jego obietnice są pewne. Nieważne więc, czy chodzi o zapowiedź nadciągającego sądu, czy o wskazanie drogi ratunku. Bóg uczy nas, że jego słowu możesz zaufać, a jego słowu warto zaufać. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.